W ostatnią niedzielę zapowiedziałem, że będziemy mówili o Bożej obecności. O Bożej obecności w naszym życiu. I będziemy też mówili o cenie, jaką należy zapłacić, posiadając, mając do czynienia z Bożą obecnością. Takie wydarzenie z czasów Starego Testamentu nasuwa mi się, kiedy Mojżesz wstępował na górę, aby spotkać się z Bogiem. Pismo Święte mówi, że rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Dokładnie technicznie nie wiemy, ponieważ Pismo Święte mówi, że Boga nie można oglądać w całej pełni. O tym mówiliśmy ostatnim razem. W całej pełni Boga oglądać nie można. Ale kiedy Mojżesz miał trudności w zaufaniu w Boże Słowo, poprosił, ażeby Bóg mu się objawił. Poprosił, ażeby Bóg mu się pokazał i Bóg do niego mówi, wiesz co, człowiek nie może mnie oglądać w całej pełni i pozostać żywym, ale będziesz mógł mnie zobaczyć z tyłu przechodzącego i ja zasłonię cię prawicą swoją. I umieścił go w wyrwie skalnej i kiedy przechodził, Mojżesz upadł na twarz swoją i zawołał, Panie Boże, litościwy, miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu. Oddał Bogu hołd. I od tego czasu Mojżesz, jest napisane, był człowiekiem, który był bardzo blisko Boga. Był to pokorny człowiek, który miał możliwości rozmawiania z Bogiem. Kiedy odbierał przykazania, raz nawet spędził z Bogiem 40 dni, nic nie jadł, nic nie pił, do tego stopnia, że ludzie powiedzieli, nawet nie wiemy, co się z tym Mojżeszem dzieje. I Pismo Święte mówi, że kiedy po takim spotkaniu z Bogiem on wstępował z góry, jego twarz, jego oblicze tak promieniowało, tak jaśniało, że ludzie nawet bali się tego i uciekali od niego, gdyż było to tak nadzwyczajne. Kochani, jest to lekcja dla nas, że kiedy spędzamy czas w Bożej obecności, wtedy nie pozostajemy bez zmiany. Ostatnim razem żeśmy to sobie zilustrowali o spotkaniu z lwem. Jak się z lwem spotkamy, to wszystko zostanie w naszym ciele zmienione. Ani jeden organ, ani jedna część nie pozostanie na swoim miejscu. Kiedy Mojżesz schodził po spotkaniu z Bogiem, jego twarz promieniała. Tak był napromieniowany Bogiem, jego światłością, jego obecnością. Mamy zakłócenia znowu chyba radiowe. I Pismo Święte mówi, że Mojżesz zakrywał swoją twarz pewną płachtą. I kiedy czytamy tylko jedną relację na ten temat, możemy dojść do złego wniosku, że Mojżesz zakrywał swoją twarz dlatego, że ludzie się bali i uciekali od niego. To jest fakt, że oni uciekali i bali się tej światłości, która promieniowała z jego twarzy, ale nie dlatego Mojżesz zakrywał swoje oblicze. Nowy Testament nam rzuca na to światło, że Mojżesz zakrywał swoje oblicze, ponieważ nie chciał widzieć, jak to światło codziennie było bledsze i było słabsze i wreszcie znikało. Mojżesz nie chciał, żeby ludzie widzieli to, jak ten znak, ten efekt Bożej obecności w jego życiu malał. I znowu musiał udawać się przed Boga, żeby znowu się naładować i napromieniować. Kochani, jesteśmy zbawieni raz na zawsze, ale potrzebujemy przebywania z Bogiem codziennie, aby być naładowanym Jego obecnością, ażeby być naładowanym Jego sposobem myślenia, Jego stylem życia. Nie można po prostu w dzieciństwie chodzić do szkółki niedzielnej czy na lekcje religii, nauczyć się katechizmu czy Nowego Testamentu i powiedzieć, już wiem wszystko. Mamy takie ludowe porzekadła, trzym skorupka za młodu nasionie. Już nawet nie wiem, jak to dalej jest. Tym na starość trąca. Wiemy, czym na starość trąca. To nie jest tak. To nie jest tak. Z Bogiem musimy mieć do czynienia cały czas, codziennie. I kiedy z Nim mamy do czynienia codziennie, wtedy Jego efekt Jego obecności, spotkania z Nim jest widoczny w naszym życiu. Po tym, jak żyjemy, po postawie serca, po naszych myślach, po wartościach naszego życia. Nawet chrześcijanie, kiedy nie doświadczają spotkania z Bogiem w regularny sposób, po jakimś czasie zaczynają upadabniać się do tego świata. Pismo Święte mówi, nie upadabniajcie się do tego świata. Co Słowo Boże ma na myśli? Apostoł Paweł mówi, że nie upadabniajcie się do tego świata, ale bądźcie inni w myśleniu swoim. Inni w myśleniu swoim. Człowiek, dla którego Bóg nie jest realny, jego wartości ograniczają się do tego, co jest namacalne i widoczne. To są ważne rzeczy. Chcemy dobrze wyglądać, chcemy być zdrowi, chcemy mieć pieniądze, chcemy mieć dobry zawód, wykształcenie. To wszystko jest dobre. Jako chrześcijanie zdobywamy te rzeczy. Ale nie jest to celem. Tak naprawdę te rzeczy zdobywamy w taki sposób, że pamiętamy słowa, jakie Bóg przez Mojżesza skierował do Izraelitów, którzy mieli wejść do ziemi obiecanej. I mówi, kiedy wejdziecie już tam i zaczniecie budować swoje domy i gromadzić dobra, nie zapomnijcie, że to ja, wasz Pan Bóg, daję wam moc i siłę do zdobywania bogactwa. Także człowiek, który nagle ma powodzenie i prosperuje w życiu, jeżeli mówi, to ja dzięki swojej przebiegłości, swojej przedsiębiorczości, to takie modne teraz słowo w języku angielskim, ten entrepreneurship, czyli ta przedsiębiorczość, ta twórczość do stwarzania nowych możliwości, ażeby posuwać się do przodu i mieć kroki postępu w różnych dziedzinach, może spowodować, że człowiek zapomina i zatraca, po co żyje. I są ludzie, którzy pod koniec życia, zdobywszy wszystko, a poniósłszy straty w innych dziedzinach, mówią, że żałują. I dlatego dzisiaj chciałbym mówić o pewnym błogosławieństwie, które nie tylko przypomni nam w sposób odczuwalny, kim naprawdę jesteśmy, ale pokaże, kim jesteśmy. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, i 10 werset. I tylko dlatego, że się pospieszyłem i zapowiedziałem to, o czym będę mówił, a po spojrzeniu na werset 9, że powinniśmy dzisiaj mówić o tych, którzy pokój czynią, jednak będziemy mówili o następnym błogosławieństwie, a do błogosławieństwa czynienia pokoju wrócimy sobie następnym razem. Pan Jezus powiada takie słowa w 10 wersecie 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Dziwny stan. Zresztą wszystkie te błogosławieństwa są dziwne. Tak naprawdę, nie wiem, czy już to mówiłem, ale żadne z tych błogosławieństw w życiu nie szukamy. Nikt nie szuka ubóstwa celowo. Ale jak już jesteś ubogi, szczególnie ubogi w duchu, Pan Jezus mówi, ten niewygodny stan może być błogosławieństwem. Nikt nie szuka smutku. Nikt nie szuka powodów, żeby się smucić. Tylko po to, żeby doświadczyć pocieszenia. Ale Pan Jezus mówi, jak już jesteś czymś zasmucony w życiu, a będziesz pocieszony, będziesz błogosławiony. Błogosławieni cisi, pamiętacie, mówiliśmy o tym, ci cisi to tym, którym buzię zamknięto, pozbawiono ich praw, to był niewolnik. Pan Jezus mówi, takim ludziom będzie otworzona możliwość posiadania ziemi. W taki sposób, że nawet nie będą wiedzieli kiedy. I doświadczył błogosławieństwa, jakiego człowiek, któremu buzi nie zamknięto, nigdy nie doświadczył. Powiedziawszy to, już nie przechodzimy przez wszystkie te błogosławieństwa. Błogosławieństwo bycia prześladowanym. Nie szukamy tego błogosławieństwa. Nie chodzimy po świecie i nie przenosimy się do krajów, gdzie chrześcijanie są prześladowani. Byłaby to tak naprawdę głupota. I Pan Jezus nie miał tego na myśli. Tak naprawdę Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, że jeżeli pójdziecie do jednego miasta i zaczną was tam prześladować i będziecie nieprzyjęci, uciekajcie z tego miasta, idźcie do drugiego. I powiadam wam, że nie zdążycie przejść wszystkich miast Izraela, kiedy Syn Człowieczy co? przyjdzie. A więc uciekajcie, nie bądźcie głupcami, szaleńcami. Pan Jezus nie wzywał nas, abyśmy szukali prześladowania. Ale Pan Jezus mówi, że człowiek, który przeszedł prześladowanie, ma prawo posiadania innej rangi, innego stopnia wojskowego. Weźmy na chwilę ilustrację wojska. Kim jest żołnierz, który nigdy nie był na wojnie? Kim jest żołnierz, który... Błogosławiony okres w naszym kraju, że tak naprawdę od 1945 roku nie mamy wojny. Jest to naprawdę błogosławiony okres. Stany Zjednoczone nie mają wojny na swoim terenie, ale dlatego tracą swoją popularność, gdyż wreszcie ktoś mówi, od kiedy pamiętamy, od czasu II wojny światowej i wcześniej, cały czas gdzieś toczą wojnę z kimś. Między innymi, myślę, a jest to najbardziej wydajne i chyba najmocniejsze wojsko, choć nigdy nic nie wiadomo, co tam w trawie piszczy z krajem jakimś dziwnym, których prezydenci na jakichś uniwersytetach przemawiają w Ameryce. Nie wiadomo. Ale żołnierze, którzy byli żołnierzami w Polsce od czasów II wojny światowej, zakończenia II wojny światowej, są tacy, którzy przez całe życie nigdy na wojnie nie byli i niektórzy zdobyli stopnie wojskowe i zeszli poszli na emeryturę jako w wysokich stopniach wojskowych, nigdy na wojnie nie byli. I czasami takich żołnierzy się z takim uśmieszkiem traktuje. Ale kiedy zaproszony do szkoły został generał, który miał tylko jedno oko i szramę przez całą twarz i rękę nie do końca długą i jakieś inne deformacje. I kiedy dzieci zapytały go, i jak zaczął opowiadać, skąd ma tą bliznę i gdzie stracił rękę i co się stało, i kiedy im opowiadał o tym, jak człowiek się czuje, gdzie nie ma kontroli nad tym, czy przez następną sekundę jeszcze będzie żył, nagle wszyscy z buzią otwartą słuchają, mówią, ten człowiek ma coś do powiedzenia. Ale żaden żołnierz nie biegnie i nie krzyczy, strzelajcie do mnie, zadajcie mi blizny po to, ażebym był szanowanym, ale jak już jesteś i przeżyjesz i wyjdziesz z tego, będziesz całkowicie inaczej traktowany. Taka sama rola jest, kochani, jeśli chodzi o prześladowania. Jest to rodzaj błogosławieństwa, którego nie szukając, ono samo przyjdzie. W liście do Tymoteusza mamy napisane, że wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowania cierpieć będą. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 12 werset. Każdy człowiek, który zechce żyć tak jak Jezus, bez wyjątku znajdzie się na wojnie. Będzie prześladowany. Jakaś kula w niego trafi. Ktoś mu zada ranę. Będzie miał blizny w swoim życiu, jeżeli naprawdę i wiernie zechce żyć dla Jezusa Chrystusa. Drugi fragment, który również będzie naszą bazą, na której oprzemy nasze rozważanie dzisiaj, to jest pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział i 14 werset. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na nas, czy na was. Apostoł Piotr podkreśla, kochani, że człowiek jest błogosławiony, który ze względu na Chrystusa jest prześladowany, ponieważ ma dostęp wtedy do szczególnej obecności Bożej. Duch Boży spoczywa na was i ludzie to widzą i doświadczają. Tak jak na Mojżeszu Boża obecność spoczywała, że ludzie widzieli, jak jego oblicze świeciło. Mamy fragmenty Nowego Testamentu. Mamy jednego z pierwszych męczenników Chrystusa, który ma na imię Szczepan, którego wzięto, wyprowadzono za miasto, zgraja otoczyła, każdy wielki kamień w ręku i zaczęto go kamieniować. I Pismo Święte mówi, że kiedy on spojrzał na nich i przemówił do nich, mężowie izraelscy, Wy, którzy sprzeciwiacie się Bogu i Duchowi Świętemu, ludzie o twardych karków, opornych serc i uszu, zabijaliście proroków i teraz to mi czynicie. Jest napisane, że kiedy spojrzeli na Niego, zobaczyli Jego oblicze jaśniejące niczym oblicze anielskie. Tak Bóg pokazał swoją obecność w życiu Szczepana. Oczywiście to nie był jedyny znak obecności Bożej. Znak obecności Jego w życiu Szczepana polegał na tym, że Szczepan wypełniał wolę Bożą, głosił Słowo Boże i w jego życiu Bóg w tak wyraźny sposób działał, że ludzie nie mogli zaprzeczyć, że żywy, prawdziwy Bóg jest w jego życiu. Często dzisiaj chrześcijanin, że tak powiem prawdziwy, od człowieka, który wyznaje tylko jakąś religię, nawet chrześcijańską, ale nie jest chrześcijaninem albo pogańską, różni się tym, że ludzie się spierają i wertują i mówią, że to tak jest, nie to tak jest. Tak naprawdę ta księga, która jest miernikiem naszej wiary, mówi nam, że musi być coś więcej w naszym życiu, aniżeli tylko właściwe zrozumienie Bożego Słowa. Musi być poznanie osoby Bożej. Musi być poznanie osoby Ducha Świętego. Musi być działanie prawdziwego Boga. Musimy doświadczać Jego. Jeżeli to tylko polega na tym, że cytujemy fragmenty Słowa Bożego i nic więcej, i z drugimi się spieramy, bo oni inaczej je interpretują, wtedy jesteśmy tylko następnymi, którzy propagują jakąś religię. Jest inna sytuacja. Piotr i Jan, o tym często wspominam, gdyż to są to moje ulubione fragmenty. Jest to nadzieja dla wszystkich ludzi, dla uczonych i dla prostych. A wśród chrześcijan jest też wielu ludzi prostych, którzy nie mają wykształcenia, którzy nie władają oryginalnymi językami, nawet w głowie by im się to nie zmieściło. Gdybyśmy mieli uczynić warunek, że człowiek może być zbawiony, a tylko wtedy, kiedy płynnie będzie mówił po hebrajsku, aramejsku albo grecku, ja pierwszy nie miałbym szans. Znam pojedyncze słowa, ale nie potrafię mówić tym językiem. Tak naprawdę te języki dzisiaj, które się studiuje, uległy w pewnym sensie zniekształceniu. Ale to nie o to chodzi. Piotr i Jan zostają aresztowani, ubiczowani, zsiekano ich rózgami, i zabroniono im, aby w imieniu Chrystusa Pana nie głosili więcej Jego zmartwychwstania. I Piotr odpowiada, zauważcie jaki argument, wielki argument teologiczny. Mówi, panowie, powiedzcie, co wy byście zrobili na moim miejscu? Kogo bardziej trzeba słuchać, ludzi czy Boga? Powiedzcie. Jest to nie fair, kiedy w kłótni małżeńskiej takiego argumentu używamy. Wiecie jakiego? Biblia mówi, że mąż jest. Dlatego stoły wymieniacie często. No. Głową rodziny. Nie ma chłop pojęcia o niczym, a powołuje się na jakiś autorytet. I kobiety często mądrzejsze ustępują, dopiero jak straty są poniesione i tak dalej. Jest szansa, że taki chłop zrozumie, że tam nie o to chodzi. On jest głową. Ale to nie o to chodzi. Nie dyktatorem, nie najbardziej kompetentnym, nieomylnym głową rodziny, nieomylną głową rodziny. Dogma do nieomylności męża. A to nie o to chodzi. I kiedy Piotr mówi, posłuchajcie, kogo mamy bardziej słuchać, Boga czy ludzi, odpowiedź była oczywista. I ci doktorzy, ci profesorowie pism Starego Testamentu, Sanhedryn, jest napisane, że spojrzeli na nich i poznali, że to ludzie nieuczeni i prości, ale również zobaczyli, że byli z Jezusem. To jest to, co Słowo Boże mówi. Zobaczyli, że byli z Jezusem. Kochani, co z tego, że powiemy, no, znośne te kazania, które Muszczyński głosi, jeżeli w tym nie będzie Słowa Bożego, które... Jeżeli nie będzie świadków w tamtą niedzielę, dzięki wam, wspaniała niedziela, 17 lat mojego pastorstwa, kwiaty dostałem, kartkę dostałem, co w kartce było, wam nie powiem, ale było coś. Sami wiecie, co było. Dziękuję wam. Ale to, co najbardziej mnie cieszy, to też mnie cieszy. Ale to, co najbardziej mnie cieszy, to jest to, co apostoł Paweł powiedział. Mówi, ja nie potrzebuję listów polecających, tak jak inni. Wy jesteście, wy Koryntianie jesteście moim listem polecającym. Bo kiedy pracowałem nad wami i dzisiaj widać, jak Bóg zmienił wasze życie, to jest mój list polecający. Kochani, jeżeli nie znalazłaby się ani jedna osoba w tym kościele, o której mógłbym powiedzieć do osoby obcej, chcesz wiedzieć, jakim pastorem jestem? Udaj się do tej osoby. Pewnie są takie osoby, żebym chciał powiedzieć, ale do tej osoby nie idź. To zawsze tak jest. Słowo Boże mówi, że biada nam, jak wszyscy o nas dobrze mówić będą. I zgadzam się, że ja nie jestem doskonały. Nawet Pan Jezus był doskonały i wszystkich nie zadowolił. Oczywiście nie mówię tego arogancko, że jest to wymówka, żebym nie był ostrożny, jak się ocieram o ludzi, ale nie ma takiej możliwości, żebym wszystkich zadowolił. Jest to frustrujące dla mnie? Pewnie. Chciałbym, żeby było więcej zadowolonych wśród tych niezadowolonych, ale nie wiem za bardzo, co zrobić. Prześladowanie. Należy się upewnić, za co cierpimy prześladowanie. 1 Piotra, jeżeli macie ciągle otwarte, 4 rozdział, czytaliśmy 14 werset, czytajmy 15 i 16. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca. Można być prześladowanym jako złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Oberwaliście kiedyś za to? Ja oberwałem wiele razy. Ktoś mi przypomniał, że to jest poza moje kompetencje pastorskie, że już się wtrącam w prywatne sprawy, a wtedy się wycofuję, ale już z natartym nosem. 16. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Jeżeli cierpimy, cierpmy jako chrześcijanie. Nie z własnej głupoty, ale jako chrześcijanie. Kochani, dzisiaj nie mamy czasu i też nie jest naszym celem, ażeby mówić o tym, chcę tylko wspomnieć, że my żyjąc w tym kraju, czy nawet w Polsce, w krajach rozwiniętych, w krajach, że tak powiem, kultury zachodniej, nie mamy pojęcia, nie wiemy, co to jest prześladowanie. Cierpimy, mam nadzieję, że cierpimy prześladowanie, ale nie mamy pojęcia. Kraje muzułmańskie, kraje, gdzie rządy są nienastawione przychylnie do chrześcijaństwa, kraje nierozwinięte, ciągle prześladują w okrutny sposób chrześcijan. Prawa człowieka, genewskie prawa nie mają tam żadnego zastosowania. Tych ludzi się torturuje, zabija, głodzi, separuje od ich rodzin. Wszystko dozwolone i nikt tak naprawdę nie może się dowiedzieć. Jest to szczelnie chronione, aby te fakty nie wychodziły na zewnątrz. To, co się dzieje w Północnej Korei, w Sudanie, a w Egipcie nawet, chociaż już podobno mniej, ale nawet i w Chinach. Jest to dziwne, że taki kraj jak Stany utrzymują piękne stosunki dyplomatyczne z Chinami. I kiedyś nawet o tym mówiłem. Amerykańskie firmy komputerowe sprzedają swoje software'y i programy komputerowe dla aparatów policyjnych, które później są stosowane w wyłapywaniu, w podsłuchiwaniu chrześcijan i ci sami ludzie dzięki sprzętowi produkowanemu w Stanach Zjednoczonych są wyłapywani, wrzucani do więzienia, zabijani i torturowani. A dzieją się takie rzeczy, straszne rzeczy, kiedy dzieci tracą ojców, kiedy dzieciom pozbawia się możliwości edukacji tylko dlatego, że są chrześcijanami. My nie mamy pojęcia, co to jest prześladowanie, biorąc pod uwagę naszych świętych braci i sióstr z innych krajów. Mam nadzieję, że modlimy się o nich. Mam nadzieję, że robimy coś w tej sprawie, że nie żyjemy w ignorancji i dziękujemy Bogu, jaki On jest dobry tutaj. Kiedy podziemny kościół domowy w Chinach zadano pytanie, co najbardziej możemy w Ameryce dla was zrobić, ci ludzie szczerze powiedzieli, módlcie się o nas. Po prostu się módlcie o nas. Tak, potrzebujemy Biblii, przysyłajcie nam Biblię, przemycajcie, potrzebujemy misjonarzy, ale najbardziej o to, abyście się o nas modlili, bo nie macie pojęcia, przez co przechodzimy. Ale jakie mamy prześladowania na przykład w tym kraju? Czytaliście w gazecie o dziewczynie, która kończyła szkołę średnią w Colorado, która była wybrana jako ten valedictorian speaker, czyli przodujący uczeń. Było więcej ich
I zasada jest taka, że uczniowie piszą swoje przemowy i dają dyrektorowi i całej komisji do sprawdzenia tej mowy. I to, co ona zrobiła, to fragment tego przemówienia, które zawierał wydanie świadectwa o Chrystusie jako moim osobistym Zbawicielu, wycięła. I po sprawdzeniu tej mowy i po zaaprobowaniu dodała ten fragment. I na forum całej szkoły, dziękując nauczycielom, uczniom, zachęcając ich do dalszej edukacji, mówi: chcę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Chcę wam powiedzieć, że jedynym prawdziwym Bogiem siedzą Żydzi, siedzą muzułmanie, siedzą Hindusi, siedzą chrześcijanie, siedzą ateiści, a jedynym prawdziwym Bogiem jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię i objawił nam się przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który jest moim osobistym Zbawicielem i poza Nim nie ma zbawienia i każdy, kto chciałby Go poznać, niech czyta Biblię, Stary i Nowy Testament, modli się do Niego, a pozna Go i otrzyma zbawienie wieczne, bo poza Jezusem nie ma zbawienia. Powiedziała coś takiego. Nagle zrobiło się cicho. Ceremonia poszła dalej. Rodzice, ludzie oburzeni. I w rezultacie jej dyplom zakończenia szkoły został zatrzymany. Nie otrzymała tego. I został postawiony warunek, że musi napisać przeprosiny. I przeprosiny wydrukowano w lokalnej gazecie. I bardzo ciekawe oskarżenie było. Nie powiedziano jej, że nie masz prawa wierzyć i dzielić się swoją wiarą, ale... mówi, jesteś ukarana za oszukanie nas. I kochani, tak się zastanowimy. I ona mówi tak. Byłam zmuszona do tego, ponieważ wiedziałam, że jeżeli w całości swoją mowę umieszczę, to mi nie zezwolicie na to, ażebym podzieliła się tym, czym chcę, a jest wolność słowa. I dlatego to zrobiłam. I w tym momencie... Po przeprosinach otrzymała dyplom i studiuje w naszym sąsiednim miasteczku w Wheaton Bible College i zainteresowała się nią firma adwokacka, chrześcijańska firma adwokacka, która wzięła tą sprawę do sądu i oni się przeważnie takimi rzeczami zajmują i dobrze, gdyż inaczej byśmy byli całkiem stłamszeni, ale nie jest to takie proste. Czy ma szansę wygrania, czy nie? I eksperci mówią, że nie ma szansy wygrania, dlatego że sędzia w ogóle nie zajmie się sprawą, co powiedziała, tylko że oszukała i mówiła coś, co nie znalazło się wcześniej. Ale adwokaci i obroniący będą chcieli pchnąć tą sprawę, że gdyby umieściła to, czy zezwolone by jej było, żeby się tym mogła podzielić. A jeżeli jesteście zainteresowani, to śledźcie media i na pewno wyniki tego będą. Nie wiem kiedy, za rok, za dwa czy za dziesięć. Czasem te sprawy w sądzie się ciągną długo. A więc jest forma prześladowania. Drugą sytuację słyszeliście o tym, że Kościół w sądzie przegrał i ma do zapłacenia 11 milionów dolarów. Kto o tym słyszał? Okay. 11 milionów dolarów. Dlaczego? Dlatego, że grupa około 30 osób wiernych z takiego podobnego kościoła, może rozmiaru jak nasz, mam nadzieję nie w przekonaniach, postanowiła wybrać się na pogrzeb żołnierza, który zginął w Iraku, który był gejem. I oni z transparentami wybrali się na ten pogrzeb, nie biorąc pod uwagę uczuć rodziców i transparenty. Bóg nienawidzi gejów. Wszyscy gejowie powinni zginąć na wojnie. Dobrze mu także zginął. Tego typu transparenty. I ojciec spojrzał na to i mówi, wam nie popuszczę. Wziął sprawę do sądu i Kościół przegrał. Musi mu zapłacić 11 milionów dolarów. Prześladowani są za wiarę w Chrystusa czy za własną głupotę? Nie jest to takie proste. Nie jest to takie proste. Ponieważ kiedy w downtown mieliśmy kilka lat temu Marsz dla Jezusa i braliśmy w tym udział, była wielka manifestacja gejów, którzy mieli transparenty i były to też treści zapalne, typu precz z fundamentalistami chrześcijańskimi, kraj zostanie zniszczony przez takich ludzi jak wy, i nikt ich nie aresztował. A więc to nie jest takie proste. Za co mamy być prześladowani, za co nie mamy być prześladowani. w co się mamy zaangażować, w co też nie. W tym kraju wielu chrześcijan siedzi w więzieniach z takich powodów, na przykład jak podpalanie klinik, gdzie aborcje są dokonywane. Nawet inni jeszcze dalej się posunęli i kilku lekarzy, którzy dokonują aborcji, zginęło z zamachu chrześcijan, którzy uznali, że zabicie kogoś takiego, kto zabija tyle nienarodzonych dzieci, będzie przysługą dla Boga, Królestwa Bożego na przykład, nie? I siedzą dzisiaj w więzieniach i są przekonani, że z powodu Chrystusa siedzą w więzieniu. Czy jest to takie proste? Czy cierpią za wiarę w Chrystusa, czy cierpią z własnej głupoty? Dla was do przemyślenia. Trzy pola, w których jesteśmy prześladowani. Pierwsze pole to jest świat. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 19 werset. Jeżeli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, wyznawcą Chrystusa, żyjesz pobożnie w Chrystusie Jezusie, Słowo Boże mówi, będziesz cierpiał prześladowanie, w świecie. Ewangelia Jana 15, 18 nawet. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. A więc Pan Jezus podaje tutaj charakter świata. Mnie świat nienawidział, to nie dziwcie się, że i was będzie nienawidział. 19 werset. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Chciałbym, abyśmy wzięli pod uwagę tutaj po pierwsze, co to jest świat. Nie wszystko, co ma naturę świecką, jest nam przeciwne. Większość rzeczy, które mają naturę świecką, mimo tego, że Słowo Boże mówi, kto jest przyjacielem świata, jest nieprzyjacielem Boga, nie oznacza, że jest to coś przeciwnego. Na przykład wiele kontrowersji było, kiedy zgodziliśmy się na to, ażeby spotkania organizacji AA, anonimowych alkoholików, odbywały się tu, w tym miejscu. Jest to program świecki, który wzywa ludzi do szukania pomocy w sile wyższej. I byli tacy, którzy byli oburzeni. Jak to? Przecież to jest przeciwne Bogu. Nie, to nie jest przeciwne Bogu, mimo tego, że nie wolno narzucać swoich osobistych przekonań religijnych na takich spotkaniach. Ale jest to program dobry, jest to program neutralny, na który może nie każda osoba przyjdzie na spotkania chrześcijańskie Nowej Nadziei, ale są osoby, które korzystają i niekoniecznie to musi być takie przejście, aby ci, którzy prowadzą spotkania AA, też nie czuli się, że to jest celem. Ale były sytuacje, że ludzie przez AA trafiali, bo mówią, a co to za miejsce? Ale nawet gdyby tak nie było, jest to program, który niesie pomoc ludziom, którzy zmagają się z nałogami alkoholowymi, czy szerzej od różnych substancji. A więc oto przykład, program świecki, który nie jest przeciwny Bogu i nie prześladuje chrześcijan. Ale jeżeli na takim spotkaniu znajdzie się chrześcijanin, który Hindusa zacznie poprawiać, że słuchaj, tą siłą wyższą to nie jest jeden z twoich bogów, tylko to jest Jezus Chrystus, prawdopodobnie lider przerwie mu i powie, o tym se możecie na zewnątrz porozmawiać, albo możesz powiedzieć, kim jest dla ciebie ta siła wyższa, jako chrześcijanin możesz powiedzieć, że to jest Jezus Chrystus. I dlatego zdecydowaliśmy się na to, jest to już przez wiele lat i widzimy, że jest to dobre i przynosi to pomoc dla wielu ludzi, nawet jeżeli bezpośrednio przez te spotkania od razu ci ludzie się nie nawracają, to jednak przyczyniamy się do niesienia pomocy ludziom. I możemy w ten sposób wiele innych rzeczy pokazywać. Są szkoły, jest edukacja świecka. Są całkowicie inne realia. W Polsce walczymy z tym, jako chrześcijanie, że tak powiem, ewangelicznie wierzący, protestanci chrześcijanie, prawie że protestujemy, żeby nie było modlitw w szkole, gdyż one są zdominowane przez jeden rodzaj pobożności, przez Kościół rzymskokatolicki. Nie dlatego, że jesteśmy przeciwko, Ale dlatego, żeby to nie było w ten sposób zdominowane, że modlitwy muszą być wyłącznie w sposób rzymskokatolicki, poprzez to nie jesteśmy przeciwnikami Kościoła, ale nie chcemy, aby nasze dzieci były zmuszane. Natomiast tutaj, w tym kraju, chrześcijanie wszyscy razem, i protestanci, ewangeliczni, i katolicy walczą o to, żeby były modlitwy w szkołach. Ponieważ inne są fundamenty założenia kraju, ojcowie założyciele chcieli, ażeby element Boga i Jego słowa i dlatego przykazania w sądach wiszą. W Polsce to nie było zwyczajem narodowym, a tutaj tablica z przykazaniami jest w sądach i się walczy. Na pieniądzu co pisze? Nie ma postaci tylko i wyłącznie, które odegrały ważną rolę, tak jak w Polsce, ale są te postacie plus na każdym banknocie pisze, że nie ufamy w pieniądz, tylko ufamy komu? Bogu. In God we trust. I również na polu legalnym odbywają się wojny o to, ażeby to usunąć. I ktoś by powiedział, a co to zmieni? Dla niektórych ludzi jest to ważne, ponieważ za tym stoi pewna prawda historyczna, że dopóki będziemy mieli tego typu znaki i symbole, tak długo chrześcijanie, którzy są przekonani w prawdziwość jedynej drogi żywego Boga Jezusa Chrystusa, mają coś do powiedzenia nie tylko z marginesu społecznego, ale także ze stanowiska, wysokich stanowisk społecznych. I dlatego w różnych krajach odbywa się to inaczej. A więc tylko dlatego, że coś jest świeckie, nie oznacza, że jest to przeciwne Bogu. Co Chrystus ma na myśli, kiedy mówi, świat was nienawidzi? Są kraje, o których mówiliśmy, że występują przeciwko. Ale teraz mamy nacisk bezbożny, nacisk świecki, nawet i w tym kraju, gdzie nie wolno mi trzymać egzemplarza Pisma Świętego na biurku na przykład, ponieważ ktoś się może tym obrazić. I są prawa, które, elementy prawa, które występują przeciwko takim rzeczom. A mamy pewne prądy w społeczeństwie, które prowadzą do tego, żeby chrześcijan zamknąć w kościołach, a żeby ich głos nie był słyszalny na zewnątrz. Jest to forma prześladowania. Wreszcie, oczywiście, każdy pracodawca może się zbuntować, kiedy chrześcijanin zamiast pracować chce głosić Słowo Boże. Ale kiedy jest przerwa i siedzimy przy stole i spożywamy lunch w kafeterii czy w stołówce, mam prawo głosić, rozmawiać z ludźmi, nawet kiedy trzy inne osoby przy stole przysłuchuje się temu. I kiedy jeszcze mówimy o prześladowaniu? Miałem taką sytuację, kochani, kiedy byłem na nartach i mieliśmy możliwość, ażeby w większej grupie jeździć na tych nartach, lokalni tam ludzie nam to zorganizowali i nagle zostałem przedstawiony, że jestem pastorem. Sam nie lubię się przedstawiać, gdyż to zmienia później, stwarza pewnego rodzaju napięcie, ale przedstawiono mnie, że jestem pastorem. I kochani, później się z tego powodu cieszyłem, ponieważ było kilku odważnych ludzi, którzy nie mieli żadnego szacunku do tego, co jest święte. To byli ludzie, którzy próbowali mi opowiadać niemoralne kawały dotyczące rzeczy świętych z Pisma Świętego i postaci boskich. Po raz pierwszy na własne uszy mogłem usłyszeć, jak człowiek mówi coś niemoralnego pod adresem Chrystusa i w oczach nie ma żadnego strachu. Dawno już z takimi ludźmi nie miałem do czynienia, bo w naszym kraju bywa tak, że nawet jak Polacy siedzą i piją i klną i różne rzeczy mówią, jest pewien szacunek do sakrum. To mamy wrodzone. I kiedyś nawet opowiadałem, że nawet pasterka jest. Ja kilka razy byłem na pasterce i stoję obok takiego gościa, pana Kazia, i pan Kazio... Ale rączki są złożone. I mam rocze modlitwy razem. I zachowuje się właściwie, ale ma czkawkę, bo przy kolacji wigilijnej za dużo wypił. I próbuje, i nawet po pijanemu, on się nie będzie wyśmiewał z innych rzeczy. Jest pewna doza szacunku religijnego. Teraz oczywiście nie mam czasu, żeby rozwodzić się nad tym, czy to jest to, co Bóg oczekuje. Nie. Bóg nie oczekuje dualizmu z naszej strony, że kiedy wyjdziemy już poza mury Kościoła, możemy robić, żyć, co chcemy. I nie mówię, że każdy tak, ale kiedy człowiek nie doświadczył tego, kim prawdziwy jest Bóg, będzie prowadził podwójne życie w takich sprawach. A więc świat będzie nas nienawidził w momencie, kiedy będą poprzez nasz styl bycia odczuwali, że coś innego jest w nas, w tym, co mówimy, co robimy, jak patrzymy, jak reagujemy. Niekoniecznie musimy narzucać się z naszymi poglądami. Wystarczy tylko, że będą wiedzieli, według jakich wartości żyjemy, będą ludzie, którzy będą nam dokuczać, będą nazywać nas świętoszkami, ludźmi na pokaz, obłudnikami, że tylko na pokaz, ale na pewno w rodzinie wiedzą coś więcej na nasz temat. Jest drugie pole, w którym również jako wyznawcy Chrystusa możemy być prześladowani. Ewangelia Jana 16, rozdział 2 i 3 werset. Szesnasty rozdział Ewangelii Jana, 2 i 3 werset. Wyłączać was będą z synagog. Więcej. Nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Kiedy Pan Jezus te słowa mówi, kto wam się przypomina? Z Biblii? Saul. Saul. Klasyczna postać. Saul po nawróceniu mówi, a ja myślałem, że kiedy zabijam ich, kiedy wtrącam ich do więzienia, kiedy ich aresztuję i za włosy wywlekam mężczyzn i kobiety, że pełnię służbę Bogu. On był przekonany, że on był Bogu służył. Pierwsi chrześcijanie tego doświadczali. Kiedy chrześcijanie nawracali się, oni nie przestawali chodzić do świątyni. Mamy trzeci rozdział Dziejów Apostolskich, Piotr i Jan. W godzinę modlitwy szli gdzie się modlić? Do domu? Nie. Do świątyni. I tam spotkali tego chromego człowieka przy bramie zwanej Piękną. A więc oni ciągle uczestniczyli w religijnym życiu, w którym zostali wychowani, dlatego że celem chrześcijan nie było, ażeby się odłączyć, ażeby osobno być. Celem chrześcijan było to, że jest to uzupełnienie. Mesjasz przyszedł, rodacy, Żydzi z małymi i dużymi nosami, poznajcie, że przyszedł Mesjasz. I wtedy zaczęli być prześladowani, zaczęli być wyrzucani z synagog, a również i zabijani. W dzisiejszych czasach możemy być prześladowani przez Kościół. I od razu, żeby na bok odsunąć to, co każdy czeka, że pewnie powiem i powiem. Historycznie inkwizycja jest takim przykładem, gdzie Kościół prześladuje ludzi, którzy nie mówili, że nie ma Boga, nie wierzymy w Chrystusa. Kościół, który wierzy w podobne podstawy wiary, podobne kredo apostolskie wyznaje, prześladuje tych, którzy również mówią, jesteśmy uczniami Chrystusa. Inkwizycja. Straszny okres historii chrześcijaństwa. Ale historia nie ogranicza się nam tylko do inkwizycji. Stare protestanckie kościoły też nie są wolne od inkwizycji. Reformatorzy też palili na stosie. Mniej, ale też palili. Mamy Irlandię, religijna wojna, chociaż to już nie wiadomo, o co tam chodzi, między protestantami i katolikami. To nie jest tak, że katolicy, źli chrześcijanie zabijają, a ci protestanci jak owieczki. I wreszcie w tej sytuacji w Irlandii są prawdziwi chrześcijanie. Więc chciałbym nanieść poprawkę. Prawdziwi chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa, będą doświadczali prześladowania nie przez Kościół, przez pseudo-Kościół. Przez pseudo-Kościół. Jakakolwiek organizacja religijna, która prześladuje prawdziwych wyznawców Chrystusa za to, że są wiernymi naśladowcami Chrystusa, nie jest już Kościołem, ale jest pseudo-Kościołem. Nie ma poznania Bożego. I często tak bywa. Kiedy nastąpiło w 1914 roku, żebym nie był zawstydzony, że naszej daty przebudzenia pentekostalnego nie znam, w Los Angeles, Azusa Street, to są nasze początki. Nie na zasadzie, tak jak wiele kościołów mówią, że do tego momentu nie było prawdy, aż od tego momentu istniejemy jako kościół czy jako grupa i jesteśmy nosicielami prawdy. Nie. Przebudzenie zielonoświątkowe jest to jeden z etapów w chrześcijaństwie, gdzie Bóg zsyła swoje przebudzenie przez Ducha Świętego, żeby ludzi otrząsnąć z mechaniczności. I ludzie, którzy zaczęli przeżywać to, co nazywamy napełnieniem czy chrztem w Duchu Świętym, zaczęli organizować spotkania modlitewne, całonocne spotkania modlitewne, zaczęli nabierać nowej gorliwości do czytania Słowa Bożego. W rezultacie takich przebudzeń są sytuacje, gdzie na przykład prawie całe miasta się nawracały, takie biznesy jak my to nazywamy popularnie, Polonusi, liquor store, były pozamykane. Nie było komu sprzedawać alkoholu, ludzie się ponawracali, a kasyna były zamykane, nikt hazardu nie uprawiał. Takie były efekty tego, co Duch Święty czynił. I po krótkim czasie, wiecie, co się działo? Dlatego, że ludzie, którzy doświadczali działania Ducha Świętego, to byli ludzie z różnych kościołów. I nasze na przykład korzenie są w kościele, nie wiem czy wiedzieliście, w kościele metodystycznym. Ruch zielonoświątkowy ma korzenie w kościele metodystycznym. I kiedy ludzie zaczęli tego doświadczać, kościoły stare, protestanckie, takie jak luterańskie, augsburskie, ewangelickie kościoły czy metodystyczne, zaczęły, episkopalne, prezbiteriańskie, zaczęły prześladować chrześcijan, którzy nagle okazywali nadzwyczajną gorliwość względem Jezusa. Ja nie mówię, że oni błędów nie popełnili, bo jeżeli nabożeństwo odbywało się w jakimś tam porządku liturgicznym i nagle ktoś taki podnosi ręce i zaczyna zakłócać spokój głośną modlitwą, to należy mu się wyprowadzenie go. To nie jest sposób. Ale kiedy chrześcijanie zgromadzają się w domu i nic złego na temat Kościoła nie mówią, tylko mówią, szukamy Bożej twarzy, chcemy przeżywać realnego Boga i zambony, ksiądz czy pastor ogłasza, że nie chodźcie tam, bo tam dziwne diabelskie rzeczy się dzieją, jest to forma prześladowania. I nagle tych ludzi pozbawia się takich funkcji w kościele jak uczenie szkółki niedzielnej, żeby dzieci nie zarażać, aszerowania, a bycia starszym kościoła i tak dalej. Jest to forma prześladowania w kościele i poprzez kościół. I znowuż przypomnienie słów Piotra. Kiedy ktoś cierpi, niech cierpi jako wyznawca Chrystusa, a nie z własnej głupoty. Wielu chrześcijan cierpi w pewnym sensie prześladowanie, ale nie jest to prześladowanie, to się nazywa dyscypliną w kościele, kiedy prywatnie biorą jakieś fragmenty Pisma Świętego, interpretują po swojemu i próbują to forsować na resztę ludzi. Wtedy obowiązkiem pastora i starszych kościoła jest, ażeby egzekwować dyscyplinę kościelną i odczuwa się to tak samo jak prześladowanie. I dlatego dzisiaj niektórzy chrześcijanie, kiedy na nich się nałoży dyscyplinę kościelną za niewłaściwości, opuszczają kościół i mówią, jestem prześladowany, idę do drugiego. I mamy trudne czasy, ponieważ jest pewna niezależność między lokalnymi zborami i kościołami, że ludzie coś takiego robią. Kiedyś pewna kobieta przyszła, która nie jest częścią naszego kościoła, mówi, pastorze, i to w dzień, kiedy mieliśmy chrzest. Ja chcę, żebyś ty mnie ochrzcił. Ja mówię, wiesz, ale to tak chrztów nie rozdajemy. Chrzest jest oznaką czegoś. Jak to oznaką czego? Czego? Ja mówię, no, nawrócenia się, stania się uczniem Chrystusa. Nie, że potrzebujesz nie wiadomo ile czasu, ale ja nigdy od ciebie nie usłyszałem wyznania, świadectwa, że zostałam zbawiona, jestem nowonarodzoną osobą, kocham Chrystusa ponad wszystko i na znak tego chcę się ochrzcić. Ty masz jakieś inne powody. A kogo obchodzą moje powody? Ja po prostu chcę chrzest. Ja mówię, przepraszam, ale w takim razie nie mogę ci udzielić chrztu. Ona mówi, to w takim razie łaski bez. Odwróciła się tu w tym miejscu napięcie i mówi, to następny kościół mnie ochrzci. I poszła sobie. Były takie osoby, którym odmówiłem udzielenia ślubu, powiedzieli łaski bez, w innym kościele nam udzielą ślubu. A jest to smutna sytuacja. To nie jest prześladowanie, to jest dyscyplina kościelna. I zanim na pastorów też można nałożyć, będzie na mnie nałożona za przedłużenie kazania, przechodzimy do ostatniego punktu. Trzecim polem, w którym możemy być prześladowani, to jest pole rodziny. możemy jako chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa, być prześladowani w rodzinie. I myślę, że biorąc pod uwagę dzisiejsze zgromadzenie, chyba najwięcej osób dzisiaj wśród nas to są ci, którzy doświadczyli prześladowania w rodzinie. Dobrze mówię? Prześladowania w rodzinie. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 34 werset. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę, z jej matką i synową, z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka, domownicy jego. I dalej Pan Jezus ustala priorytety. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Gdzie ludzie w rezultacie prześladowania w domu rezygnowali z Chrystusa dla tak zwanego świętego spokoju. Ten spokój był wszystkim, tylko nie świętym. Tylko nie świętym. Tą ostatnią prawdę chcę powiedzieć z pokorą i modlitwą, ponieważ ja nie mam wielu blizn w swoim osobistym życiu zadanych mi przez członków rodziny. Dzięki Bogu jestem trzecim pokoleniem chrześcijan ewangelicznie wierzących, trzecim pokoleniem pastorów i bezpośredni członkowie rodzin mnie nie prześladowali. Były pewne starcia pomiędzy krewnymi, którzy nie podzielali tej drogi z nami, ale nigdy to nie polegało na tym, że czułem się zdominowany przez większość i mogę tylko bazować na tym, co mi opowiadacie i modlić się, aby Bóg w jakiś sposób pomógł mi zrozumieć to, przez co przechodzicie. Przede wszystkim chcę wyrazić moje uznanie, mój szacunek do was, którzy jesteście wierni Chrystusowi i wręcz codziennie albo co jakiś czas, kiedy jest moment decyzji, konfrontacji duchowo-religijnej w takich sytuacjach, jak są święta, Wigilia, Zmartwychwstanie, Wielkanoc, Wielki Piątek, pogrzeby, śluby, chrzciny, tego typu wydarzenia, gdzie odczuwacie prześladowanie. I potrzebna jest Boża mądrość, aby nie przyczyniać się do prześladowania poprzez brak wyrozumiałości ze swojej strony względem tych, którzy nie wiedzą, co się z wami stało. Nie ma możliwości, nie powinniśmy tak żyć, żeby unikać prześladowania. Ale wiele razy przyczyniamy się do tego, że jesteśmy prześladowani. Są takie sytuacje, gdzie przez własną głupotę rozdrażniamy członków rodziny i wtedy nas prześladują. I wtedy jest to wymieszane w swoich powodach, dlaczego jesteśmy prześladowani. Czy z tego powodu, że jesteśmy wyznawcami Chrystusa, czy dlatego, że pewne rzeczy robimy, które na poziomie ludzkim rozdrażnią drugiego człowieka. A mianowicie, jak to się odbywa? Pastorze, mój mąż jest coraz gorszy. W niedzielę wróciłam po tak wspaniałym nabożeństwie. On siedzi ze swoim koniaczkiem przed telewizorem. To ja mu ściszyłam telewizor, włączyłam twoją kasetę na cały regulator. Nic do niego nie dociera. Jest coraz gorszy, im więcej puszczam Słowa Bożego, on coraz gorszy jest. To cud, że żyjesz. Do żon Słowo Boże mówi, kochane żony, wasi mężowie będą pozyskani przez wasze ciche życie i pobożne postępowanie. Dom to nie jest miejsce, gdzie się wygłasza wielkie mowy i kazania. Te rzeczy nie docierają do rodziny. Chcecie przykładu? Najlepszy mówca, najlepszy, doskonały, wzór chrześcijan, Jezus Chrystus,
powiedział, że prorok jest bez czci i uznania w domu swoim i w ojczyźnie swojej. Do czego to odniósł Stary Testament, kwotację czy cytat Starego Testamentu, do czego odniósł? Ano wrócił do swojego rodzinnego miasta, do Nazaretu. Jest napisane, że ze względu na ich brak wiary, jego wyśmiewanie, ironię, nie dokonał tam ani jednego cudu. My cię znamy. Pamiętasz, jak grałeś z nami wtedy? Nie byłeś do końca uczciwy. Niekoniecznie, że nie był. Pan Jezus był bez grzechu. Ale ty, chrześcijaninem, a rano najdłużej łazienkę zajmujesz, że do pracy się z twojego powodu spóźniam. Bo wstajesz, czytasz najpierw tą Biblię, a potem w niewłaściwym czasie idziesz do łazienki i zajmujesz pół godziny tą łazienkę i rozumiecie problemy domowe i rodzinne? A my nagle chcemy wygłaszać mowy pobożne, jakimi ci ludzie mają być. Rodzina zawsze będzie miała nam coś do zarzucenia, nawet jak będziemy żyli doskonałym życiem. Dlatego nie powinniśmy być mówcami we własnej rodzinie. Ale jest napisane, że mimo tego, że będą nas nienawidzieli, będą zachowywać nasze słowa. Kiedy w rozmowie będziemy mogli dawać łagodne odpowiedzi, jak Salomon pisze, które uśmierzają gniew, nasionko po nasionku będzie zasadzane, aż jednego dnia w niektórych przypadkach niektórych członków rodzin będzie wzejdzie w postaci nawrócenia się do Chrystusa. Często może być tak, że cała rodzina się nawróci, czasem po kolei, ale często z naszymi rodzinami bywa to tak, że jest to długi proces. Problem polega na tym, że my tracimy cierpliwość i idziemy na skróty i nagle chcemy, albo jesteśmy spowodowani tym, umotywowani jakąś książką, czy kazaniem, czy uwielbieniem, czy przeżyciem w modlitwie, że wracamy do domu i zaczynamy te rzeczy robić. Mieliśmy smutną sytuację. Pewnego razu kobieta wiele lat temu słuchała tutaj kazania, ja nie wiedziałem, że ma chorobę, schizofrenię. I słuchała mojego kazania na temat walki z diabłem. I że Bóg przemawia również. I że można słyszeć Jego głos. I w poniedziałek dostaję telefon ze szpitala, z oddziału psychiatrycznego i pielęgniarka mówi do mnie, że jest pacjentka, tak i tak się nazywa, i prosi, czy mógłbym przyjść i odwiedzić. I przychodzę i ta kobieta siedzi cała zapłakana. I u niej choroba się objawiała tak, że kiedy ona miała ten atak chorobowy, to w tym momencie ona nie wiedziała, co robi. Ale potem, kiedy to przechodziło, jak gdyby stawała się normalna i do tyłu pamiętała to, co robiła. I mówi, wiesz, pastorze, co się stało? Ty mówiłeś, że Bóg mówi do nas i ja wiem, co ty mówiłeś. Ja teraz wiem, kiedy jestem w normalnym stanie. Tylko jak przychodzi ten moment ataku, tej nierównowagi chemicznej w moim organizmie, ja mówi, usłyszałam głos, jadąc samochodem z powrotem do domu, że Bóg mi mówi, że w domu będą diabły i demony i mam ich pozabijać. I kiedy weszłam do domu, moja rodzina imprezowała. Była wódka na stole, papierosy się paliło i przekleństwa szły. I ja weszłam i mówię, wy diabły pod moim dachem, pobiegłam do kuchni, dwa noże złapała wielkie i na nich się rzuciła z tymi nożami. Rodzina nie prześladowała jej. Oni wiedzieli, że jest chora. Ale czasami my, nie dosłownie z nożami, ale ze słowami, które bolą jak noże, przyjdziemy do domu, jesteśmy naładowani pobożnością, Bogiem, wracamy do domu i kochani, przypominam, jestem pełen uznania, ja wracam do domu, my jesteśmy chrześcijańską rodziną, dlatego módlmy się o tych, którzy wracają do domu i są jedynymi w swojej rodzinie, którzy są światłem, którzy są wyznawcami Chrystusa. Bądźcie cierpliwi, bądźcie pokorni, gdyż w słabości waszej moc Chrystusowa się objawia. Nie wracajcie naładowani emocjami bożymi, nie próbujcie w tym momencie nawracać swojej rodziny. Niech to po prostu będzie oddane Bogu, bo i tak was prześladują w momencie, kiedy zmuszają was do pewnych rzeczy, które nie godzą się z waszym sumieniem, które jest oczyszczone przez Chrystusa. Dlatego bądźcie pełni mądrości, jak postępować z tymi, których kochacie i którzy was kochają. Niektórzy w naszym kościele byli wyrzucani z domów. Niektórzy młodzi ludzie byli dosłownie, rodzice mówili, nie jesteś moją córką, nie jesteś moim synem. Nie wyobrażam sobie, co to, na czym to polega. Ale ci ludzie do dzisiaj są chrześcijanami, a po wielu latach nawet
rodzice się ponawracali i reszta członków rodzin, tylko dlatego, że ufali Chrystusowi i byli dalej wierni. Jeżeli mogę do czegokolwiek dzisiaj was zachęcić, to bez względu na to, przez jakie prześladowanie przechodzicie, po pierwsze, w tym, co wiecie, że jest Chrystusowe, nie idźcie na kompromis. Nie odciągajcie rzeczy w czasie. Na przykład. Ale już się wam narażam. Ojej. Ale już kończymy. Na przykład chrzest. Są ci, którzy wiedzą, że Bóg chce, abyście się chrzcili. Macie to pragnienie. Ale mówicie, a ja jeszcze czekam na brata, siostrę, mamę, tatę i tak dalej. Jeszcze nie zrozumiałem. Albo im nie powiem nie. Ale też to nie może tak być, że postanowiliście się, jesteście pół roku chrześcijanami, postanowiliście się nagle ochrzcić, nie wiem dlaczego po pół roku, trzeba od razu, ale w niektórych przypadkach tak jest, i nagle postanawiacie w sobotę, tato, mamo, bracie, siostro, jutro się chrzczę. Jak to chrzest? Jaki chrzest? O czym ty mówisz? No, ja nie wiecie o tym, ale ja już pół roku chodzę do takiego kościoła i... Pozwólcie, że zacytuję. To nigdy w życiu w tym kościele takich słów nie powiedziałem. Ale prawdopodobnie taka reakcja jest. Babcia podsłuchiwała nagle: Jezus Maria, co się z dzieckiem stało? Taka reakcja będzie, prawda? 90% będzie taka reakcja. To nie będzie przekleństwo. To będzie wołanie do wszystkich świętych Jezusa, Marii i Józefa, żeby ratowali nasze dziecko, które gdzieś w sektę wsiąknęło. Cierpimy dla Chrystusa czy z własnej głupoty? Z własnej głupoty. Jeżeli przez pół roku rodzina nie zauważyła, że jest coś innego w naszym życiu, po pierwsze powinniśmy się zastanowić, jakimi jesteśmy wyznawcami Chrystusa. Nie ma tajnych wyznawców. Nie ma tajnych. Niech Bóg da nam mądrość, abyśmy tylko i wyłącznie cierpieli dla Niego i dla Jego chwały. Amen. Powstańmy. O Panie, jeżeli dzisiaj jest ktoś, kto jest zniechęcony i zmęczony cierpieniem w swoim własnym domu, prosimy Ciebie, abyś teraz przez Ducha Świętego posilił. Abyś, Panie, zachęcił tych, którzy zmagają się z prześladowaniem w pracy. Panie, wiemy, że są tacy, którzy nawet potracili pracę z tego powodu i nie z własnej głupoty, ale dlatego, że wymagano od nich rzeczy nieuczciwych, kłamliwych i tylko dlatego, że są Twoimi wyznawcami, odmówili i płacą dzisiaj cenę. Niech zaczną odczuwać to, że są błogosławieni. Panie, modlimy się teraz o tych, którzy w swoich domach są jedynym światłem, jedynymi misjonarzami. Daj im mądrość, Panie, aby brali pod uwagę to, jak wielkim szokiem to jest w naszej polskiej kulturze, kiedy ktoś nagle nie należy do większości religijnej. Panie, proszę Ciebie o każdą żonę, która modli się o zbawienie męża, o męża, który modli się o zbawienie żony, o rodziców, którzy modlą się o zbawienie synów i córek. Panie, modlę się, abyś dał cierpliwość, dał pokorę, dał łagodność i miłość, bo tylko w taki sposób ich zdobędziemy. A kiedy jesteśmy, Panie, prześladowani, spraw, byśmy nie odpowiadali złem za złe, ale byśmy błogosławili i jeszcze bardziej kochali naszych prześladowców. To jest to, co Ty, Panie, powiedziałeś. A wtedy będziemy doświadczać błogosławieństwa zabliźniających się ran, które są zadane przez prześladowanie. Panie, modlimy się o tych, którzy cierpią w więzieniach i tortury w miejscach świata, gdzie to się czyni z Twoimi wyznawcami. Panie, bądź łaską i błogosławieństwem dla nich. Trzymaj w opiece te rodziny. Panie, dlatego chcemy być szczodrzy w naszych działaniach misyjnych, kiedy, Panie, część tego również idzie na pomoc takim rodzinom. Panie, pomóż nam być świadomymi, że żyjemy w świecie, gdzie inni w taki sposób cierpią. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, że jesteś wzorem dla nas. I nie chcemy ustawać, ale chcemy jeszcze bardziej być gorliwi dla Ciebie i dla Twojej chwały w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Was, kochani, Bóg błogosławi. Zaśpiewajmy jedną pieśń na koniec i jeżeli ktoś już musi w czasie pieśni wyjść, to zapraszamy wszystkich na dół na poczęstunek.